Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Piątkowe rozmowy niedokończone to audycja Szukając Słowa Bożego, która przygotowuje nas do przeżycia najbliższej niedzieli w wymiarze czytań biblijnych, czyli Słowa Bożego najbliższej niedzieli. A najbliższa niedziela to czwarta niedziela Adwentu. W naszym studiu ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, jednocześnie członek Katolickiego Ośrodka Apostolstwa Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. Prośmy Ducha Świętego dla księdza doktora Marka Pawlaka, jak również dla nas, którzy uczestniczymy w tej audycji.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty,
ciało moje jest świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Cię.
Szczęść Boże, przeżywamy dzisiaj, będziemy przeżywali ostatnią niedzielę Adwentu. Stoimy już na progu wielkiej uroczystości Narodzenia Pańskiego. Ta niedziela jest nazywana w kalendarium Romanum, dokumencie kościelnym określającym teologię roku liturgicznego po Soborze Watykańskim II, jakby niedzielą Ojców Starego Testamentu i Najświętszej Maryi Panny. Zdanie to ujmuje charakter tej niedzieli od strony teologicznej, a także sugeruje postawy, jakie powinniśmy przyjąć. Naprowadza nas na właściwe rozumienie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. To nasze przygotowanie nie może być oderwane od przeszłości, nie może być odcięte od korzeni, nie może być odcięte od ojców, a ojcowie to Abraham i patriarchowie, którzy otrzymali od Boga obietnicę potomstwa, obietnicę potomka, który ma przyjść. O tym są dzisiejsze czytania. Pierwsze czytanie z księgi proroka Micheasza, drugie z księgi listu do Hebrajczyków i wsłuchamy się na koniec w słowa Ewangelii ze świętego Łukasza o nawiedzeniu świętej Elżbiety przez Maryję.
Czytanie z księgi proroka Michała. To mówi Pan, a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela i powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyć bezpiecznie, bo jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi, a on będzie pokojem.
Wsłuchujemy się w słowa z księgi proroka Micheasza. Micheasz, imię hebrajskie Mika, skrót od Mikajach, czyli któż jak Jahwe. To prorok, który działa w 8 wieku za panowania judzkich królów Jotama, Achaza i Ezechiasza. Działa w bardzo skomplikowanym i tragicznym w skutki okresie dziejów państwa południowego Judy i państwa północnego Izraela. W Izraelu załamuje się w tym czasie władza centralna, a kraj pogrąża się w chaosie i anarchii. W obliczu realnego jak nigdy dotąd zagrożenia asyryjskiego, kraj zamiast skupiony być wokół silnego władcy, rozdzierany jest wewnętrznymi waśniami i rozgrywkami politycznymi. Jest to bardzo ciemny, trudny okres w historii Izraela. Czas skrytobójczych mordów, uzurpacji władzy, czas okrucieństwa i destabilizacji. Kraj nie dość, że zagrożony od zewnątrz, pogrąża się jeszcze w wojnie domowej. Gdy na tron asyryjski wstępuje Tiglat-Pileser III, rozpoczyna działania wojenne przeciw Izraelowi. Ówczesny król izraelski okupuje się w 738 roku przed Chrystusem ogromnym trybutem w postaci 1000 talentów srebra. Za cenę praktycznej utraty suwerenności państwa oddala na pewien czas niebezpieczeństwo asyryjskie i umacnia swoją niepewną pozycję na tronie. Po kolejnym przewrocie w Samarii i objęciu sterów rządów przez Pekacha, także państwo południowe Judy zostaje wciągnięte w działania wojenne. Pekach bowiem, jakby zupełnie nieświadomy grozy sytuacji, wraz z Resinem, królem Damaszku, organizuje antyasyryjską koalicję. Gdy do tej koalicji nie zechciał przystąpić Achaz, król judzki, sprzymierzeńcy napadają na Judę. Achaz, nie mając wystarczających sił, by bronić się przed agresorami, zwraca się o pomoc militarną do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesara III. Król przybywa niemal natychmiast i w proch rozbija całą koalicję. Zburzywszy wiele miast, w tym Megiddo, wprowadza system deportacji ludności, ujarzmia Królestwo Izraelskie i ustanawia nowego króla Ozeasza. Po raz kolejny Izrael okupuje swe istnienie wielkim trybutem. Niedługo już istnieć miało państwo izraelskie. Próbując wkrótce potem znów zrzucić jarzmo asyryjskie, król izraelski popełnia błąd, którego nie zdąży naprawić. Król asyryjski przybywa z karną ekspedycją, pustoszy kraj, a na przełomie lat 722-721 przed Chrystusem pada stolica Samaria. Ozeasz zostaje uwięziony. Zdobywca stolicy, Salmanasar V, uprowadza do Asyrii. Już w drugiej deportacji 2780 mieszkańców. Królestwo Judy za cenę stania się państwem wasalnym Asyrii istnieje jeszcze niespełna 150 lat. Kolejne zetknięcie się Imperium Asyryjskiego z państwem południowym nastąpi w 701 roku, gdy na Judę najedzie Senacheryb i oblegnie Jerozolimę za czasów króla Ezechiasza. Cudowne uratowanie miasta opisuje druga księga królewska. Pojawiła się wówczas zaraza w obozie asyryjskim. W tym czasie działa prorok Micheasz. Jest to czas wojen, czas straszny. Prorok mówi o tym, który przyjdzie, który będzie pokojem, który zaprowadzi wreszcie pokój tam, gdzie nieustannie panuje wojna. Gdy wsłuchujemy się w słowa dzisiejszego czytania, widzimy tutaj określenie nazywane resztą. W Biblii panuje prawo reszty, prawo pokory, prawo uniżenia, prawo kenozy. Jest szczęśliwy ten, kto odkryje to prawo, zachwyci się nim, kto zachowa je w swoim sercu. Na czym polega to prawo? To wątek reszty, który pojawia się jakby w trzech wymiarach. Pierwszy to wymiar historyczny, reszta historyczna. To ci, którzy spośród narodu wybranego ocaleli pośród różnych doświadczeń, prześladowań, przesiedleń. Drugie, reszta eschatologiczna, tak zwana reszta święta, to ci, którzy będą zbawieni w dniu sądu, w dniu pańskim. I wreszcie trzecie, reszta wierna, to reszta, o której mówi dzisiaj prorok Micheasz. To elita, która zachowuje Boże Słowo, która przyjmuje Boże obietnice i niesie je z pokolenia w pokolenie, zajmuje postawę zawierzenia i wierności wbrew naciskom otoczenia. Z niej wyjdzie ten jeden, jedyny Mesjasz, sługa pański. Z niej również wyrośnie Maryja, matka Mesjasza, która powie o sobie: oto ja, służebnica pańska. Rozpoznajemy to prawo uniżenia, prawo reszty na kartach Biblii. Widzimy różne momenty, w których pojawia się to doświadczenie. Pierwsze to Noe i potop. Są ci wspaniali, wielcy mężni, którzy kpią z Noego, z jego wierności Bogu. A świat, ten stary świat musi zginąć i ocaleje tylko Noe i ci, którzy są razem z nim. W arce Noego jest unoszona przyszłość. Tu się ujawnia prawo reszty. Inny przykład to Sodoma i Gomora. Resztę stanowi Lot i jego rodzina. To on poniesie Boży plan i zamysł miłości w historię świata. Widzimy resztę w postaci Józefa Egipskiego. Cała jego historia to prawo reszty. Odrzucony przez braci, sprzedany, a jednak właśnie przez niego spełni się Boża obietnica. To on uratuje od głodu ojca i braci i cały świat. Wreszcie pojawia się ważny temat biblijny, ubodzy Pana, a na nim Jahwe. Tym mianem Biblia określa ludzi, którzy w oczach świata nie mają żadnego znaczenia. To ludzie biedni, nie mający wpływów, wykorzystywani i zepchnieni na margines. Ich siłą, ich wielkością jest sam Bóg. To w Nim pokładają nadzieję. Wiele tekstów biblijnych mówi o tym, że Bóg ma upodobanie w tych ubogich, odrzuconych, pogardzanych. W nich zrealizuje się prawo reszty. Spośród nich wyjdzie Maryja, Matka Mesjasza. W dzisiejszym czytaniu słyszymy o mieście. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś spośród synów judzkich. Betlejem, miasto położone kilka kilometrów od Jerozolimy, nazywane Efrata. Efrata od rdzenia parat to żyzny, obfitujący. I w nim objawia się też to prawo reszty. Najmniejsze jest spośród innych miast, ale z niego wyjdzie Zbawiciel, z niego wyjdzie ten, który będzie władał, którego pochodzenie jest od początku. I on będzie pokojem. Miasto Betlejem to miasto małe. Z niego wyjdzie ten, który będzie władał. Zwróćmy uwagę, jak rozszerza się ta perspektywa. Z tego najmniejszego miasta wyjdzie władca. Jego władza ogarnie całą historię, Jego pochodzenie od początku, od dnia wieczności. I trzeba tu ujrzeć działanie Ducha Świętego w całej historii zbawienia, w tym świetle odkrywać głęboki sens zapowiedzi prorockich, ukryty w prawie reszty. Do wielkości idzie się przez maleńkość. Król Wszechświata objawia się jako niemowlę. Król Wszechświata jest ubogi.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzył ciało. Całopalenie ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Autor listu do Hebrajczyków cytuje tutaj fragment psalmu 40, który wyraża postawę Mesjasza, wyraża jego posłuszeństwo, jego wiarę, jego zależność wobec woli Ojca. Zbawcza wola Boga jest tutaj punktem centralnym. Na czym ona polega? Polega na objawianiu i dawaniu miłości. Bóg pragnie objawić siebie jako miłość. I dlatego swój zbawczy zamysł będzie przeprowadzać w swoich dziejach z uporem miłości, miłości potężnej jak śmierć, nieprzejednanej jak Szeol. Słyszymy dalej słowa: usuwa jedną ofiarę, by ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Chrystusa raz na zawsze. Co znaczą te słowa? Są one wielkie, potężne. To, co było ważne w kulcie Starego Testamentu, przestaje mieć znaczenie. Okazuje się tylko cieniem prawdziwej rzeczywistości. Wszystko zawiera się teraz w ciele i życiu samego Chrystusa, wziętym mocą Ducha Świętego z Maryi. Wszystko zawiera się w ofierze tego ciała. Mocą tej woli uświęceni jesteśmy raz na zawsze. Sensem wcielenia jest ofiara. Sedno i wielkość tej ofiary tkwi w gotowości pełnienia woli Boga. Wolę Bożą spełni w ciele, to znaczy w służbie, w trudzie, w męce. Istotą ofiary jest więc pełna miłości, pokora, cześć i wszelkie uszanowanie wobec majestatu Boga i Jego woli. Oto obiecany Mesjasz mówi: i oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Gdy wsłuchujemy się w te słowa, widzimy wolę Boga. Bóg, który pragnie naszego uświęcenia. Bóg, który pragnie, abyśmy byli świętymi. Świętymi nie z naszych uczynków, ale świętymi przez łaskę. Łaskę i ofiarę Chrystusa. Na mocy tej woli jesteśmy uświęceni. Niech ta świętość, która wypływa z ofiary Chrystusa, przenika naszą codzienność. Niech ogarnia nas każdego dnia przeświadczenie i pewność tego, że nie jesteśmy w naszym życiu sami, że jest z nami Emmanuel, jest z nami Chrystus, który ofiarował siebie raz na zawsze, abyśmy z Nim przebywali na całą wieczność.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.
Wsłuchujemy się w piękną opowieść o nawiedzeniu świętej Elżbiety. W tej ewangelicznej perykopie możemy wyróżnić trzy części, jakby trzy elementy tej drogi, tej opowieści. Pierwszy to wędrówka Maryi do Elżbiety. Drugi, pozdrowienie Maryi i jego konsekwencje, jego skutki. I trzecie, odpowiedź Elżbiety, którą można by nazwać na wzór wielkich hymnów Starego Testamentu kantykiem Elżbiety, jej pieśnią radości. Opowiadanie ewangeliczne charakteryzuje styl bardzo prosty, z licznymi aluzjami do Starego Testamentu. Przyjrzyjmy się więc tej perykopie ewangelicznej. Na początek podróż Maryi. Skąd i dokąd? Scena rozgrywa się w Nazarecie, bezpośrednio po zwiastowaniu. W tym czasie, dosłownie tekst mówi w tych dniach, w dniach bezpośrednio po zwiastowaniu. Dokąd udaje się Maryja? Tekst biblijny nie jest do końca jednoznaczny. Użyte jest tutaj słowo Oreine, czyli górska kraina, i Polin Juda, czyli miasto w Judzie. Według starej tradycji chrześcijańskiej, zawartej w starych lekcjonarzach gruzińskich jeszcze z VII i VIII wieku, 28 sierpnia w wiosce Enkwarim w Kościele Sprawiedliwej Elżbiety obchodzono jej pamiątkę. Według tradycji z wieku IX Einkarim było uważane za ojczyznę Jana Chrzciciela. Miejscowość ta znajduje się 7 kilometrów na zachód od Jerozolimy. Z Nazaretu do Einkarim jest około 150 kilometrów. Jest to dystans możliwy do przejścia w ciągu 4-5 dni, w okresie między dwoma szabatami. Być może Maryja jako młoda dziewczyna nie podróżowała samotnie, ale przyłączyła się do grupy pielgrzymów zdążających do Jerozolimy. Ze względu na nieprzychylność ze strony Samarytan, pielgrzymi zdążający do Jerozolimy na święta przechodzili nie przez Samarię, ale podróżowali wzdłuż Jordanu. Tekst Łukaszowy mówi, że Maryja udała się do Elżbiety z pośpiechem. W tekście greckim użyte jest tu określenie metaspudes, co można przetłumaczyć pośpiesznie, ale również jako gorliwie, z żarliwością. W innych tekstach Nowego Testamentu to słowo spude używane jest właśnie w tym znaczeniu. Maryja zatem udaje się do Elżbiety niezwłocznie po usłyszeniu orędzia Gabriela. Skąd ten pośpiech u Maryi? Z jednej strony idzie, by pomóc podeszłej już w latach swej krewnej, z drugiej jednak strony widać tutaj żarliwość Maryi dotyczącą spraw Bożych. Znak poczęcia przez Elżbietę jest również dla Maryi znakiem, że Bóg wkroczył również w historię jej życia. Możemy tutaj dostrzec także inny powód, który wpisuje się doskonale w kompozycję dzieła Łukaszowego, Ewangelii i dziejów apostolskich. Ewangelię Łukasza można by nazwać Ewangelią drogi. Jezus nieustannie przemieszcza się wraz z uczniami, podróżuje z miejsca na miejsce, zdążając do wypełnienia swej misji w Jerozolimie. Można by rzec, że dzieło Łukaszowe oparte jest na schemacie głoszenia dobrej nowiny, na schemacie wielkiej ewangelizacji. Najpierw dobrą nowinę słyszą Zachariasz, Maryja, później pasterze. Jest ona głoszona im przez niebieskich wysłanników, aniołów. Ewangelia wyjdzie z Galilei, krainy pogan. U Łukasza jest zachowany pewien schemat. Ewangelia wychodzi z Galilei, niesiona jest przez Samarię, by dotrzeć do ziemi judzkiej, wreszcie do Jerozolimy. Dzieje apostolskie pokazują ten sam schemat, ale ukazany w odwrotnej kolejności. Po zmartwychwstaniu Jezus powie uczniom: będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. W ten to schemat wpisuje się podróż Maryi do Elżbiety. Opuszcza ona małe miasteczko Nazaret, by udać się w górskie okolice Jerozolimy i podzielić się ze swoją krewną Elżbietą radosną nowiną. Wraz z wyruszeniem Maryi w podróż rozpoczyna się wielka ewangelizacja świata, która trwa aż do dzisiaj. Punkt drugi. Pozdrowienie Maryi i jego skutki. Święty Łukasz nie podaje słów, jakimi Maryja przywitała swoją krewną. Z pewnością były to słowa wyrażające tradycyjne pozdrowienie semickie, w którym zawarte były życzenia pomyślności i obfitości Bożych darów. Dla Łukasza ważniejsze jest to, co stało się po pozdrowieniu Maryi. W łonie Elżbiety poruszyło się dzieciątko. Użyte jest tutaj greckie słowo skirtao, oznaczające podrygiwać, skakać, hasać. Słowo to nieobecne jest nigdzie indziej, poza tekstami Łukasza w Nowym Testamencie, a w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju 25-22 oznacza walkę bliźniaków, późniejszych Ezawa i Jakuba w łonie Rebeki, żony Izaaka. Według pisma starszy będzie służył młodszemu, co zapowiadać miało późniejsze antagonizmy pomiędzy narodami wywodzącymi się od synów Rebeki. Starszy będzie służył młodszemu. Starszy pójdzie przed młodszym i przygotuje mu drogę. Jan pójdzie przed Jezusem. Czasownik ten skirtao używany jest również w Starym Testamencie na określenie biegania w podskokach, brykania. Odnosić się może do ludzi, zwierząt, a metaforycznie nawet do pagórków. Wyraża radość i szczęście, czasem lęk i obawę na skutek niezwykłej interwencji Boga. Poruszenie się, podskok Jana w łonie Elżbiety wyraża jego niewyobrażalną radość z przybycia Boga. Nie może jeszcze mówić, a już w łonie Matki świadczy o Chrystusie. Następuje tu spotkanie nie tylko dwóch matek, Elżbiety i Maryi, ale również spotkanie ich synów. Jan będzie prorokiem, a każdy prorok, tak jak choćby Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz i inni, byli do pełnienia swej funkcji powoływani przez Boga. Gdzie jest zatem moment proroczego powołania Jana do swej misji zaświadczenia o Chrystusie i wskazania go Izraelowi? Zostaje powołany już w łonie swej matki Elżbiety, właśnie w chwili spotkania z nienarodzonym jeszcze Jezusem. Elżbieta i Jan zostają w chwili nawiedzenia napełnieni Duchem Świętym. Jan już w łonie matki został napełniony Duchem. Na pozdrowienie Maryi Elżbieta nie odpowiada w normalny, zwyczajowy sposób, ale to, co mówi, pochodzi od Ducha Świętego. Ewangelista używa tutaj słowa greckiego anafoneo, co oznacza wydawać jakiś dźwięk, szczególnie w kontekście liturgicznym, związanym w Starym Testamencie z użyciem instrumentów muzycznych lub śpiewaniem pieśni. Elżbieta zawołała donośnym głosem. To określenie typowo semickie. Zstąpienie na Elżbietę Ducha Świętego powoduje w niej niekontrolowane emocje, radość, entuzjazm. Donośnym głosem dzieli się swą radością z innymi, z otoczeniem. Elżbieta wypowiada znamienne słowa, które są nam doskonale znane. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. To błogosławieństwo jest jakby natchnioną pieśnią liturgiczną. Można by ją nazwać kantykiem Elżbiety obok kantyku Zachariasza i Magnifikat Maryi. Słowa te znajdują swoją analogię w dwóch tekstach Starego Testamentu. Pierwszy z Sędziów 5:24, gdzie chwalona jest dzielna Jael. Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast. A drugi z księgi Judyty, gdzie Judyta, niewiasta, pokonuje wielkiego króla Holofernesa i wtedy też podobne słowa błogosławieństwa wypowiedziane są w jej kierunku. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Elżbieta porównuje Maryję do mężnej Judyty i Jael. Wyraża się w tym również semicki sposób tworzenia stopnia najwyższego przymiotników. Błogosławiona między niewiastami, to znaczy najbardziej błogosławiona kobieta ze wszystkich kobiet na świecie. Elżbieta określa Maryję mianem błogosławiona, greckie słowo eulegomene. Słowo to składa się z dwóch członów, eu, czyli dobrze, dobry, i lego, czyli mówię. Błogosławiony to zatem ten, o którym Bóg mówi dobrze, który jest przez niego chwalony, ale także Boże Słowo posiada moc stwórczą. Błogosławiony to również ten, w którego życiu działa Bóg, zapewniając pomyślność i szczęście, wkraczając w historię życia człowieka. Błogosławiony owoc Twojego łona to odniesienie do fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa 28:4, gdzie po spisaniu prawa zostają wymienione błogosławieństwa dla Izraela za zachowanie prawa. Kolejne słowa Elżbiety. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie, to również nawiązanie do wydarzenia ze Starego Testamentu. Król Dawid zapragnął sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy. Czytamy w drugiej księdze Samuela. Tak Dawid i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciw Uzzie i poraził go tam Bóg za ten występek, także umarł przy Arce Bożej. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Perez Uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc, jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska. Arka pozostała w domu Obed-Edoma z Gad przez 3 miesiące. Maryja pozostała u niej, u Elżbiety, około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Maryja zatem ukazana jest tutaj jako ta, która niesie w sobie Boga, która jest nową Arką Przymierza. Elżbieta doznaje uniesienia religijnego, ponieważ gdy usłyszała głos pozdrowienia Maryi, poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie. Poruszenie się Jana jest spowodowane radością, radością, gdy słyszy głos Matki Zbawiciela. Kantyk Elżbiety kończy się słowami: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Użyty jest tutaj przymiotnik makaria. Makarios, czyli szczęśliwy, błogosławiony. To samo słowo, które Jezus użyje, gdy będzie wygłaszał swoje błogosławieństwa w czasie kazania na górze. Nie jest to forma życzeniowa, ale to stwierdzenie faktu. Maryja jest błogosławiona, jest szczęśliwa, bo uwierzyła. Jest całkowicie szczęśliwa, bo całkowicie zawierzyła Bogu. Wyrazem jej radości i szczęścia jest pieśń, którą bezpośrednio potem wypowie jej wielkie Magnifikat. Słowa Elżbiety Kościół wraz ze słowami pozdrowienia anielskiego Gabriela uznał za swoje i złączył w jedną modlitwę. Pochwałę anioła i pochwałę Elżbiety Kościół uczynił wzorem wszystkich innych modlitw chwalących Maryję, Matkę Zbawiciela. Stały się one fundamentem kultu maryjnego już w drugim pokoleniu Kościoła pierwotnego. Kościół wierzy, że tak jak wizyta Maryi u Elżbiety spowodowała nieoczekiwane skutki, tak w życiu Kościoła jej obecność, obecność Maryi, wyprasza dla wszystkich łaski potrzebne do rozwoju życia wiary. Zakończenie błogosławieństwa Elżbiety odnosi się w pierwszym rzędzie do Maryi. Jest wyrażone w trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale nabiera również cech powszechności. Błogosławiona, która uwierzyła, i błogosławieni, którzy uwierzyli, którzy przyjęli Słowo Boże, wprowadzają je w życie i wydają jego owoc.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Ewangelia według świętego Łukasza.
Odprawiasz, ty co pyszał.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolstwa Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej, naszym i Państwa gościem. Zapraszamy do współtworzenia tego spotkania, do pytań, do spostrzeżeń, do Państwa też refleksji nad Słowem Bożym, które to Słowo Boże Kościół podaje nam do rozważenia i do wypełnienia życiem w najbliższą, czyli ostatnią niedzielę Adwentu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy. Halo?
Szczęść Boże, Ojcu Benedykcie.
Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność?
Anna z Gdańska.
Prosimy Pani Anno, jesteśmy na antenie, prosimy zabrać głos.
Słucham właśnie, bo Ewangelia świętego Łukasza, właśnie ja się tak wstyd powiedzieć, ale zastanawiałam się, jak brzmi ta Ewangelia. Tak wszystko mi się zaczęło mieszać. Bo ja tak kiedyś błądziłam w życiu. Piłam. Teraz 15 prawie lat jestem trzeźwa i wróciła wiara, wróciła miłość, wróciła nadzieja. I właśnie tak mam taki problem, bo na Wigilię przyjdą moje dzieci. Wiadomo, z tej rodziny i matka, ojciec pili. Dzieci są pokrzywdzone, poranione. ale właśnie chciałabym odczytać Ewangelię i tak, żebym wiedziała dokładnie, jaka to Ewangelia, żeby się ze mnie nie śmieli.
Rozumiemy. Pani Anno, prosimy przejść na odbiór. Jednocześnie naszego gościa dziś poprosimy o to, by wskazał nam, które fragmenty Ewangelii powinniśmy czytać podczas wieczerzy wigilijnej. I drodzy Państwo, to tak wyjątkowo, ponieważ dzisiejsza audycja ma nas dobrze przygotować do przeżycia czwartej niedzieli Adwentu. Ja wiem, że może myślimy już o Wigilii, by się dobrze przygotować, natomiast jeszcze mamy odpowiednią liczbę dni Adwentu, które mają nas przygotować do świąt Narodzenia Pańskiego, do tej uroczystości. Prosimy, księże doktor.
Oczywiście Wigilia to czas uroczysty, podniosły, wspaniały. I wtedy odczytujemy też Ewangelię, ale Ewangelię z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, Ewangelię o narodzeniu Jezusa. Od wiersza pierwszego do wiersza dwudziestego, czyli od słów o rozporządzeniu Cezara Augusta aż do przybycia pasterzy do Betlejem.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, chciałam bardzo podziękować za tę naukę i dostrzegłam w Maryi wypełnienie, początek misji, oto idę, abym pełniła Twoją wolę Bożą. Z pośpiechem po zwiastowaniu, kiedy usłyszała Ducha Świętego w swoim powołaniu i o tym, że jej starsza krewna, prawda, kuzynka, też spodziewa się dziecka, więc poczuła się w sumieniu zobowiązana pomóc starszej kobiecie w potrzebie będącej. Tu widzę to piękno naszego przykazania Bożego. Bez nacisku, bez krzyku, prawda, tylko z miłością Bożą pobiegła spełnić przykazanie miłości bliźniego, jak siebie samego, bo też czuła, że też będzie w potrzebie i na pewno Pan Bóg jej pomógł. Także też tak skojarzyłam sobie, dziękuję Bogu za nasze wychowanie przez tyle tysięcy lat w naszych rodzinach polskich, w dawnym ziemiaństwie wychowano nas na wzór Maryi, pokornej służebnicy, pokornej, kulturalnej, prawda, grzecznej. Więc bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oczywiście nasze chrześcijaństwo, nasz katolicyzm jest nacechowany maryjnością. Maryja to w rozumieniu Kościoła ta, której wola jest całkowicie zjednoczona z wolą Bożą. Ta, która mówi Bogu fiat, niech mi się stanie według Twojego słowa. To jest ta, która dla nas jest znakiem, że takie życie jest możliwe. Życie, w którym mówimy Bogu tak, mimo problemów, mimo naszych lęków, mimo naszych niepokojów. I wpatrując się dzisiaj w Maryję, może warto zobaczyć, w jakich przestrzeniach naszej codzienności jeszcze nie powiedzieliśmy Bogu fiat. Jeszcze nie powiedzieliśmy Mu, niech mi się stanie według Twojego słowa. Jeszcze chcemy, aby wypełniała się tylko nasza wola, nasze plany, nasze pomysły. Wpatrujmy się w Maryję, nie tylko patrząc na nią z podziwem, ale wprowadzając także w życie jej nauczanie, wprowadzając to, co ona swoim życiem pokazała, jak żyć, by wypełnić wolę Boga do końca.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Pan Tadeusz, tak?
Jerzy z Gdyni.
A pan Jerzy. Prosimy, panie Jerzy.
Tak, myślę, że miło słuchać Słowa Bożego. Czasami wydaje mi się jednak, że ponosi nas wyobraźnia, bo słowa są dosyć konkretne w tym wypadku, że posłuchała, w odpowiedzi na wiadomość, że będzie Matką Boga, niezwłocznie wyruszyła do współuczestniczki tego objawienia do świętej Elżbiety. I w zasadzie chyba to jest wszystko, co jest chyba napisane. Resztę, co sobie mówimy, że poszła pomóc, że coś innego, to jest nasze mniemanie, którego możemy się spodziewać, ale chyba to nie jest tak wprost napisane. Czasami no po prostu więcej sobie dopowiadamy niż było. Niemniej te słowa są wielce zastanawiające i z nich pewnie możemy wyprowadzać wiele rzeczy dobrych dla siebie. To, że poszła pomóc, to, że przyjęła to natychmiast i to wszystko. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za tę uwagę i oczywiście w tym, co Pan powiedział, jest bardzo dużo racji, bo odczytując Słowo Boże, musimy je odczytywać zawsze na początku w jego wymiarze dosłownym, w jego wymiarze literalnym, ale nie zapominając o tym także, że to Słowo ma także inne wymiary. W tradycji narodu wybranego Słowo Boże odczytywano na 99 sposobów, na 99 płaszczyznach. Cztery główne sposoby odczytywania Słowa zostały przeniesione także do naszej katolickiej tradycji, więc myślę, że jest uprawnione to, aby odczytywać to Słowo głębiej, odczytać jego wymiar metaforyczny, odczytać jego wymiar alegoryczny, odczytać jego wymiar anagogiczny, do czego prowadzi nas Słowo Boże. Nie tylko wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu, ale to wydarzenie, w którym działa sam Bóg, którym jest obecny Chrystus, który odwiecznie żyje. I to wydarzenie także ma jakiś wpływ na nas i może mieć wpływ na nas. Więc ja zachęcam do czytania, dosłownego czytywania Słowa Bożego, ale także zagłębiania się w te wymiary, w te pokłady Słowa, które odczytujemy, jakby wchodząc w tradycję odczytywania Bożej myśli, wchodząc w nauczanie ojców Kościoła, wchodząc w różne wymiary, które lud przymierza odkrywał przez całe tysiąclecia.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam taką rzecz zapytać. Święty Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym w łonie swojej mamy Elżbiety, a jego zmaza grzechu pierworodnego nie dotyczy? Bo mi się to jakoś kłóci.
Ja myślę, że te dwie rzeczy niekoniecznie muszą się ze sobą kłócić, bo czym innym jest napełnienie Duchem Świętym, czym innym jest chrzest. Oto Jan będzie tym, który będzie głosił chrzest upamiętania, ale nie chrzest na zgładzenie grzechów. Ten chrzest to będzie chrzest już Chrystusowy, chrzest, który zgładzi grzech pierworodny. Jan będzie tylko głosem, głosem tego, który jest Słowem. Będzie zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć, zapowiedzią przemiany historii świata. Jan został napełniony Duchem Świętym, bo został wezwany do szczególnej misji. W tradycji biblijnej tylko trzy, w Starym Testamencie tylko trzy rodzaje powołań, trzy rodzaje ludzi było napełnianych Duchem Świętym. Byli to prorocy, byli to kapłani, byli to królowie. Więc Jan, ten moment, który widzimy, to jest moment jego powołania. Moment, w którym on zostaje napełniony Duchem Świętym do wypełnienia swojej misji, misji bycia prorokiem Chrystusa.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż...
Kto do nas telefonuje?
Kochani, mówi Paweł z Bielska-Białej.
Prosimy, Panie Pawle.
Kochani, Maryja, no to absolutnie człowiek pierwszy, który uwierzył. Zwiastowanie bezpośrednie poprzez anioła od Boga i drugie, automatyczne, pójście do Elżbiety, automatyczna pokora i może nie automatyczne, to źle po prostu powiedziałem, przepraszam, ale zwiastowanie janowe, czyli jeszcze pokora, bym dodał tam pokuta, wielka radość, wyzbycie się, znaczy już z samego zwiastowania anielskiego, wyzbycie się Marii, już jakby to powiedzieć, jakieś posłanie, bardzo ważne właśnie posłanie. No i tutaj proszę mi wierzyć, że każdy z ludzi będzie na to przygotowany. Myślę, że ja tego doświadczyłem, więc myślę, że tylko proszę jeszcze, muszę uściślić, że Panna Święta Maryja To jest po prostu, to jest rzecz, coś niesamowitego. My do niej się po prostu w ogóle nie umywamy i po prostu nasze wystarczy, że już w niej jesteśmy w kościele i wystarczy tylko nasze z nią nawet, z aniołami wspólne zwiastowanie i to będzie już coś wspaniałego, czy się to odbędzie tu na ziemi, czy w niebie. No to chciałem tyle powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ja myślę, że dobrym uzupełnieniem do tych słów byłyby słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zawarł w swojej encyklice Redemptoris Mater. O tym wydarzeniu zwiastowania i o wydarzeniu nawiedzenia mówi w ten sposób. Dlatego też wiara Maryi przyrównywana bywa do wiary Abrahama, którego apostoł nazywa ojcem naszej wiary. W zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza. Wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek przymierzu nowemu. Podobnie też jak Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, tak Maryja, która przy zwiastowaniu wyznaje swoje dziewictwo, uwierzyła, że z mocy Najwyższego za sprawą Ducha Świętego stanie się Matką Syna Bożego, zgodnie z objawieniem anioła. Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Ja chciałbym dopytać, ponieważ przed chwileczką Pan Paweł mówił, że Maryja jest tą, która pierwsza uwierzyła. Czy przysługuje Maryi taki tytuł i taki przywilej? Bo wiemy, że błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, a wiele osób poprzedzających w historii zbawienia uczestniczyło w tej wierze i tutaj nie wiem, czy to nie jest takie nadużycie.
Maryja jest tą, która jest pokorną służebnicą, tą, która wpisuje się w historię zbawienia, w historię całego ludu przymierza, począwszy od Abrahama aż do końca czasów. Ona jest tą jedną wyjątkową, ale tą, która tak jak Izrael wierzy, wpisana jest w tradycję wiary Izraela i przyjmowania Bożych obietnic i Bożych planów. Więc uważam, że Maryja, choć uwierzyła w sposób wyjątkowy, uwierzyła wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu ludzkiemu rozumieniu. Jednak jest tą, która wpisuje się w całą tradycję wiary. Wiary Starego Przymierza i wiary ludu Nowego Przymierza, wiary Kościoła.
Kolejny telefon, szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam takie świadectwo swoje powiedzieć, kiedyś modląc się. Nie wiem,
kto do nas telefonuje, będziemy
Teresa.
Od razu. Prosimy, Pani Teresa.
Kiedyś modląc się, doznałam takiej myśli, właśnie w czasie, kiedy mówiłam zdrowaś Mario, tego, że dopóki nie było zwiastowania, to była tylko obietnica. A po zwiastowaniu już Pan Jezus już był. I dlatego, kiedy się modlimy, szatan najbardziej się wtedy wścieka, że to jest właśnie ta chwila, kiedy Pan Jezus już był, już się począł i już Pan Bóg się opiekował światem w momencie, kiedy On został wcielony w ciało Najświętszej Marii Panny. I to było takie przeżycie, które często rozpatruję w sercu i chciałam takim świadectwem się podzielić.
Dziękujemy, Pani Tereso, z Panem Bogiem.
Myślę, że to przeżycie jest bardzo podobne do przeżycia dzisiejszej bohaterki ewangelicznej, do przeżycia Elżbiety. Ona też zachwycona jest tym momentem. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc Twojego łona. Choć Jezus jeszcze się nie narodził, jeszcze Go nie widać, ale już mocą wiary wyczuwa Jego obecność, wyczuwa Jego moc, wyczuwa Jego działanie. Oto Maryja jest tą, która najpierw poczęła poprzez wiarę, a potem poczęła w łonie. Najpierw uwierzyła, potem stała się matką.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam tylko zwrócić uwagę wszystkim naszym słuchaczom, żeby jednak nie mówić Maria, tylko Maryja. Po prostu ja dzięki Radiu Maria nauczyłam się odmawiać
zdrowaś
Maria.
A kto do nas telefonuje?
Czasami już mnie razi, że ktoś mówi Maria, a jedynie Matka Boża ma takie imię. Maria, Maria. I bardzo o to proszę.
Kto do nas telefonuje?
Żeby nie obrażać moich...
Dziękujemy z Panem Bogiem. No tak, rzeczywiście. Czy jakiś komentarz?
Oczywiście imię Maria jest imieniem wyjątkowym. Jest to aramejskie Mariam, czy hebrajskie Miriam, które poprzez język i grecki, i język łaciński do nas doszło, do tradycji, w tradycję naszego kościoła weszło jako Maryja. I jest to jedno imię, które wyróżnia ją spośród wielu innych tych, które chcą naśladować ją, ale które są tylko Mariami. Więc oczywiście zawsze Maryję nazywajmy tym imieniem, które ją wyróżnia spośród wszystkich niewiast na ziemi.
Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie.
Kto do nas telefonuje?
Bogumiła z Podkarpacia.
Prosimy, Pani Bogumiło.
Odnośnie wczorajszej Ewangelii, bo po prostu nie do końca rozumiem ten rodowód Pana Jezusa. Jest on Synem Bożym, a Józef jest z rodu Dawida i Pan Jezus jest też z tego rodu Dawida. Proszę mi to tak wytłumaczyć, żebym zrozumiała, dlaczego, czy też Maryja była też może z rodu Dawida i dlaczego Pan Jezus jest właśnie w tym rodowodzie, bo przecież Synem jest Bożym.
Dziękujemy, dziękujemy Pani Bogumiło, pozdrawiamy i prosimy.
W Nowym Testamencie mamy dwie genealogie Jezusa. Genealogię zawartą w Ewangelii świętego Mateusza i Ewangelii świętego Łukasza. Jedna z nich jest uważana za genealogię prowadzącą do Józefa, a drugi za genealogię prowadzącą do Maryi. Obydwoje należeli do królewskiego pokolenia Dawida. Ale choć w tradycji narodu wybranego Żydem jest ten, kto rodzi się z matki Żydówki, to jednak aby został młody człowiek wpisany czy włączony w tradycję ojców, dzieje się to poprzez ojca. Nawet jeżeli dziecko jest adoptowane czy usynowione. I tak się dzieje właśnie z Józefem, który dlatego opisana jest genealogia Józefa, bo to on jest tym, który wprowadza Jezusa w dziedzictwo ojców. On jest tym, który daje mu tożsamość. Tożsamość bycia członkiem narodu Izraela. Zresztą genealogie w Nowym Testamencie mają wymiar bardzo symboliczny. Jeżeli spojrzymy na jedną z genealogii, która dzieli te pokolenia między narodzinami Jezusa, a początkiem świata na 3 razy po 14 pokoleń. 14 to w wymiarze odczytywania symbolicznego liczb to imię Dawid. Dawid, czyli ten, który się narodził, ten, który jest na końcu tej genealogii, pochodzi z pokolenia Dawida, jest jakby potrójnym Dawidem, jest królem królów, jest panem panów, jest tym, który będzie rządził na wieki.
Dzisiejsza audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem ksiądz dr Marek Pawlak. Prosimy o podsumowanie, prosimy o pozostawienie nas z najważniejszymi myślami, najważniejszym przesłaniem liturgii słowa najbliższej niedzieli.
To już ostatnia, czwarta niedziela Adwentu. Już za chwilę będziemy wchodzili w tą wielką tajemnicę wcielenia. Tajemnicę niepojętą dla nas, tajemnicę Boga, który staje się człowiekiem, który przychodzi po to, aby dać ludowi pogrążonemu w ciemności, dać światło, światło Bożego życia, światło Bożej obecności. Słuchaliśmy słów z księgi proroka Micheasza, w którym ukazane jest jako jedyne proroctwo Starego Testamentu, pokazujące skąd ma wywodzić swój ród Mesjasz, Zbawiciel, że przyjdzie on z Betlejem, najmniejszego miasta w pokoleniu Judy. Wsłuchiwaliśmy się w Ewangelię o nawiedzeniu świętej Elżbiety. I widzimy tutaj Maryję, tę, która jako pierwsza uwierzyła w Syna Bożego, która przyjęła poprzez zwiastowaniu uwierzyła w Jego życie, w Jego obecność, uwierzyła w to, że On jest prawdziwie Synem Bożym. Więc w tym wymiarze Maryja jest pierwszą, która uwierzyła. Gdy widzimy świętego Jana Chrzciciela, jeszcze w łonie Matki napełnionego Duchem Świętym, widzimy tu jakby zapowiedź i antycypację tego, co wydarzy się po zmartwychwstaniu Chrystusa, po Jego wniebowstąpieniu, w momencie zielonych świątek, w momencie, gdzie Duch Święty stąpi na okrąg ziemi, gdzie to światło, które pojawi się w noc betlejemską, rozświetli cały okrąg ziemi i przyniesie objawienie Boga i Jego obecność dla wszystkich. Więc w tym wymiarze napełnienie Duchem Świętym Jana, Elżbiety, Zachariasza jest zapowiedzią tego wielkiego wydarzenia, które jest udziałem całego Kościoła Świętego. Maria jest tą, która jest błogosławiona. Błogosławiony jest owoc jej łona. Ona przychodzi po to, aby nieść pokój, przynosić pokój tym, którzy są strudzeni i udręczeni codziennością. Ona jest tą, która wskazuje, że przyjęcie Bożego Słowa, uwierzenie w Jego orędzie, że przyjęcie tego, że te słowa spełnią się, jest zapowiedzią i jest wezwaniem dla całego ludu Izraela, dla całego ludu Kościoła, dla nas wszystkich, którzy idąc drogą Maryi, chcemy przyjmować Boże Słowo, chcemy nieść je w naszych sercach, rozważać je w cichości naszej duszy i przynosić jego owoc.
Bardzo gorąco dziękujemy. Księże Marku, jeszcze możliwość przekazania pozdrowień na antenie Radio Maryja.
Korzystając z tej okazji, chciałbym serdecznie pozdrowić tych wszystkich, którzy mnie wspomagają w tej chwili, tych, którzy mnie słuchają, szczególnie z mojej parafii, z parafii Bogu Rodzicy Maryi w Warszawie, wszystkich moich przyjaciół z Piaseczna, także moją rodzinę, szczególnie mojego brata, który też zapowiadał, że będzie słuchał tej audycji. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za życzliwe przyjęcie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolstwa Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej, przybliżył nam liturgię Słowa Bożego czwartej niedzieli Adwentu.